polityczne.
Za kwadrans poznamy skład nowego rządu. Czy będzie to ekipa Beaty Szydło czy Jarosława Kaczyńskiego? Radni Podlaskiego Sejmiku po raz drugi będą dziś wybierać nowy zarząd. Czy uda się wyłonić marszałków i przewodniczącego? Kto powinien reprezentować Polskę podczas unijnego szczytu na Malcie? Marcin Tomkiel, dzień dobry. A politycznie grają dzisiaj posłowie Jacek Żalek, Zjednoczona Prawica. Witam.
Dzień dobry.
Poseł Tomasz Cimoszewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Poseł Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna.
Dzień dobry.
I Szczepan Barszczewski, Korwin. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zacznę od pytania do sejmowych debiutantów. Jak panów pierwsze wrażenia?
Krzysztof
Truskolaski.
Proszę bardzo.
W Sejmie na szkoleniu poselskim byłem pierwszy raz. Nigdy nie udało mi się być na wycieczce szkolnej lub jakiejś innej wycieczce. Dlatego no, jest to dla mnie duża nowość, ponieważ sam budynek Sejmu robi ogromne wrażenie, ale zaskoczyło mnie najbardziej te wszystkie formalności. Dostaliśmy kopertę pełną papierów, którą musieliśmy wypełnić. Poszedłem do biura obsługi posłów z pytaniem, czy możemy to zrobić przez internet. Niestety panie powiedziały mi, że tylko i wyłącznie forma papierowa wchodzi w grę, dlatego Nowoczesna chce, aby wszystkie formalności były załatwiane przez internet, ponieważ ułatwi nam to zdecydowanie pracę.
Matko, ile zwolni.
Tomasz, no tak,
ja miałem okazję w latach 90. całkiem często być w budynku Sejmu z dość wiadomych powodów i przyczyn. Zdradziłem parę dni temu dla mediów taką małą tajemnicę. W 93 roku pierwszy raz stojąc na schodach głównych tego Sejmu, jeszcze jako dziecko, powiedziałem sobie, że wrócę tutaj jako poseł, więc wtedy pewnie bardziej w formie żartu i dziecięcego marzenia, a tak się składa, że w wieku 37 lat wracam tam jednak i jako poseł. Te formalności, które Krzysztof tu powiedział, faktycznie, to prawda, chociaż ja wracam właśnie bezpośrednio z Warszawy po złożeniu tych dokumentów i na szczęście panie w biurze obsługi posłów były na tyle kulturalne, że we wszystkim pomogły, gdziekolwiek miałem jakieś problemy. Tak więc no, wyglądamy na przyszłość. Dzisiaj ważne sprawy zaczynają się dziać, tworzenie nowego rządu, tak więc poznajemy tą rzeczywistość.
Rozumiem, że walka z biurokracją będzie priorytetem wszystkich panów i pozaparlamentarnych partii również. Zwracam się do Szczepana Barszczewskiego.
Tak, partia Korwin i środowisko konserwatywno-liberalne od zawsze postuluje ograniczenie roli państwa w życiu publicznym. Trochę tylko dziwię się panu posłowi Truskolaskiemu, który no, tak naprawdę reprezentuje to samo środowisko Platformy Obywatelskiej. Tak, no, przez 8 lat był czas, żeby cokolwiek zrobić, by uprościć prawo, uprościć procedury i by teraz nie narzekać na początku kadencji tego parlamentu, że tych dokumentów jest tyle, czy za dużo, czy za mało. Tyle,
nigdy nie miałem nic wspólnego z Platformą Obywatelską.
Ale Platforma Obywatelska ma bardzo wiele wspólnego z Nowoczesną. Można powiedzieć, że Nowoczesna to po prostu pudrowana Platforma Obywatelska.
Takie opinie się pojawiają, że blisko do koalicji opozycji w Sejmie właśnie Nowoczesnej Platformy i PSL-u. Poseł Jacek Żalek, za chwilę poznamy skład rządu. Czy dla pana wszystko jest już wiadomo, jaka jest pozycja Polski Razem Jarosława Gowina w nowym rządzie?
Bardzo dobra.
Oprócz Jarosława Gowina jeszcze jakieś nazwiska, takie ministerialne?
Tak. I
Jacek Żalek?
Za chwilę poznamy te nazwiska, także przyznaję, że ta współpraca przerosła najśmielsze nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o funkcję ministrów konstytucyjnych, bo to jest, mam nadzieję, uznanie też tego dorobku merytorycznego, bo to są te nazwiska, które rekomendowaliśmy na ministrów konstytucyjnych, to są naprawdę bardzo kompetentne osoby i z ogromnym dorobkiem, także one, mam nadzieję, że zyskają ogólny szacunek, niezależnie od różnic politycznych. A tu widzę, że przy tym stole, dzięki temu, że chyba łączy nas jedna rzecz, czyli to kryterium pokoleniowe. Okazuje się, że bardzo łatwo wyeliminować pewne, z uwagi na chociażby punkt widzenia. My mamy zupełnie inną perspektywę niż ci, którzy po prostu żyli w trochę innych realiach i wydaje mi się, że najlepszy przykład tych papierowych formularzy. Rzeczywiście to jest archaiczne. Stworzono system elektronicznego obiegu dokumentów, a cały czas tak naprawdę obowiązujący jest ten papierowy z XIX wieku i starsi koledzy chyba tego po prostu nie dostrzegli, że czas chyba już to zmienić. Więc mam nadzieję, że mimo właśnie tych różnic światopoglądowych i uda nam się dzięki temu, że jest bardzo wielu młodych posłów w parlamencie, znaleźć wspólny język co do tego, co z naszego punktu widzenia jest oczywiste, czyli po prostu zdrowego rozsądku.
Ja mam bardzo wielkie nadzieje na to, że właśnie ta zmiana pokoleniowa, która nastąpiła, pozwoli nam w dużo większym spokoju podchodzić do naszych różnic światopoglądowych. Tutaj pan poseł Żalek wspomniał Jarosława Gowina, do którego ja osobiście mam bardzo dużo szacunku, pomimo tego, że w kwestiach światopoglądowych jest dużo bardziej konserwatywny niż ja, tak? Ale to nie zmienia faktu, że pozwala nam to już najlepszy przykład, mam nadzieję, że nigdy do ostrej wymiany poglądów nie dojdzie i będziemy potrafić dyskutować jak cywilizowani ludzie, a obywatele dali wyraz sprzeciwu ciągłym pyskówkom medialnym polityków całej klasy politycznej, wybierając 215 nowych twarzy w tym Sejmie. Tak więc dla mnie sygnał jest
jasny. To największa rewolucja od 1989 roku rzeczywiście, jeżeli chodzi o polski parlament.
Więc tym większe nadzieje, że nie te, tak jak do tej pory, parlament był zdominowany dyscypliną partyjną i był taki trochę na zasadzie nieważne, jaki projekt zgłasza opozycja, tylko dlatego, że to jest opozycja, musimy wrzucić do kosza.
Albo do zamrażalnika.
Mam nadzieję, że teraz te kwestie merytoryczne, dlatego że one są najważniejsze, bo tak naprawdę czego oczekują od nas wyborcy? Czy będziemy toczyć spory ze sobą? Czy będziemy rozwiązywać problemy?
No, wyborcy podają, że założenie w Danii firmy trwa pół godziny, robi się to właśnie dzięki aplikacji internetowej, a w Polsce trzeba ładnych kilkanaście dni na to poświęcić.
A miało być przy jednym okienku jednego dnia.
Nie udało to się zdecydowanie.
Myślę, że wyborcy pomimo naszych właśnie różnic światopoglądowych będą akceptować naszą dyskusję na temat sposobów dochodzenia do w sumie punktów, w których każda strona chce dojść, czyli dalszego rozwoju.
Mówicie panowie zgodnie, że nieważne tutaj barwy polityczne, ale ważna współpraca, merytoryczne działania. Zatem i gdzie chcielibyście, w jakich komisjach pracować w Sejmie? Gdzie się czujecie mocni? Krzysztof Truskolaski.
Zgłosiłem chęć uczestniczenia w pracach Komisji Infrastruktury i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zobaczymy, czy uda się w tych komisjach zasięść.
W moim przypadku tutaj zabiegałem o to, aby być członkiem Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i także, jak w przypadku Krzysztofa, do spraw Unii Europejskiej. To są dwa pierwsze takie priorytety na początek tej kariery.
Poseł Jacek Żalek, czy coś się zmienia
Kontynuacja.
W tej
kadencji? Ja pracowałem w Komisji Ustawodawczej i reprezentowałem Sejm przed Trybunałem Konstytucyjnym i zapewne to też determinuje wykształcenie, bo prawników jest niewielu, a jednak coraz więcej problemów mamy w związku z tym rozwolnieniem legislacyjnym, że tych ustaw były przyjmowane hurtowo, trzeba je po prostu poprawiać. Mam nadzieję, że większość z nich po prostu trafi tam, gdzie ich miejsce, czyli do kosza, bo to jest tak przeregulowane, już nie tylko gospodarka, ale ta biurokracja, która nas po prostu pożera.
Ja mógłbym powiedzieć, że gdybym dostał się do parlamentu, to mógłbym, znaczy aplikowałbym do Komisji Finansów Publicznych.
I tu pan widzi największy problem Polski.
Znaczy, predestynuje mnie do tego fakt, że jestem radcą prawnym, że reprezentuję klientów przed organami skarbowymi, przed sądami administracyjnymi. Widzę, jakie są bolączki przedsiębiorców. A tutaj oczywiście, panie redaktorze, jest najwięcej do zrobienia. Zresztą w naszych założeniach programowych bardzo mocno postulujemy i to się nie zmieni. Drastyczne uproszczenie systemu podatkowego, likwidację podatków dochodowych, uproszczenie procedur oczywiście, tak jak tutaj w przypadku ordynacji podatkowej. No jest tutaj naprawdę bardzo dużo do zrobienia, a w ogóle postulować będziemy, że z każdym nowym przepisem, nową regulacją, dwie regulacje musimy znieść. I to będzie realny postulat idący w kierunku właśnie odbiurokratyzowania, uproszczenia i ułatwienia życia Polaków.
Czy to bardzo dyskusyjne ze względu na to, że chęć zniesienia podatku dochodowego, no pięknie, ale trzeba, żeby jeszcze nas stać było na to.
Widzi pan, panie pośle, stać nas na to. Mamy przedstawiciele pańskiego ugrupowania chełpią się tym, że rozszerzają zakres terytorialny funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. A czym jest strefa ekonomiczna? mieć na wydzielonym terytorium, na którym mamy zwolnienia z podatku dochodowego. Teraz kogo stać na funkcjonowanie w specjalnej strefie ekonomicznej?
Wie pan, co każdej jednej.
Stać największych, a tak naprawdę miejsca pracy, to dowiedziono już wielokrotnie i nie tylko w Polsce, powstają nie w największych przedsiębiorstwach, tylko wśród najmniejszych przedsiębiorców,
nawet,
ci przedsiębiorcy,
Polaków,
którzy sami mogą funkcjonować.
Na Tomasza Cimoszewicza.
To zależy od tego, jak jest ukierunkowana cała gospodarka.
Nie, to jest monopolizowanie rynku, jeżeli się faworyzuje wielkie podmioty, a zapomina się o tych najmniejszych.
Ja panu powiem, że ja w kwestii tych głównych specjalnych stref ekonomicznych, które powstały w latach 90. i one były rozpoczynane przez mojego ojca, kiedy był premierem za jego rządów. Na dzień dzisiejszy uważam, że ich znaczenie powinno być eliminowane w tym stopniu, że pozwoliliśmy tym gigantycznym przedsiębiorstwom korzystać z tych benefitów przez dość długi czas. I ja jestem opinii i zdania, że stopniowe, progresywne podnoszenie i obarczanie ich podatkami miałoby sens, ponieważ to są tak duże biznesy, że nie, z dnia na dzień nikt z nich nie powie.
To jest kwestia tego systemu podatkowego. Nasz system podatkowy jest taki, że te wielkie koncerny unikają płacenia podatków. I to ostatnie informacje sprzed kilku dni, że i to z raportu do Komisji Europejskiej. 46 miliardów euro, bo to było w euro, nie wpływa do naszego budżetu. A cały CIT w Polsce, jaki jest zebrany, to jest 28 miliardów. Czyli dwa razy więcej nie płacą koncerny międzynarodowe. Cały ciężar utrzymania naszej gospodarki spoczywa na małych, średnich, rodzimych przedsiębiorcach, którzy są nie strzyżeni, ale już zażynani przez system finansowy. To jest problem. I zgadzam się, my musimy zwrócić na to uwagę, że ta klasa średnia, jeżeli ona nie powstanie, nie będzie w stanie, bo nie możemy cały czas liczyć wtedy, jak był pana ojciec, to powiedzmy ta gospodarka raczkowała, tak? Raczkowała,
trzeba było jakoś... po przemianach.
To były takie bypassy.
Świadom, że byliśmy 8 lat po generalnej przemianie, tak, w Polsce. No,
I jeszcze wtedy kapitalizmu się uczyliśmy, tak, wolnego rynku i okazało się, że zostaliśmy, że się ci, którzy go znali, po prostu nas...
To ja może wyjdę klinem.
Wydutkali, mówiąc.
Między panów posłów z Platformy i z Prawa i Sprawiedliwości. Otóż Platforma proponuje podwyższanie podatków ustami obecnego pana posła. Mówię, że to jest absolutnie zgubna droga, nie ten kierunek, który warto obierać, dlatego że podniesienie podatku czy u małego podmiotu, czy w wielkim, ogromnym koncernie, to ostatecznie i tak z niekorzyścią odbije się dla zwykłych obywateli, nawet dla tych pracowników. Tak?
No ale
powoduje wzrost funkcjonowania przedsiębiorstw, a jednocześnie no, niepokoją mnie zapowiedzi ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które chce tak bardzo ten system podatkowy uszczelniać, że doprowadzi to de facto do tego samego, co można by osiągnąć niestety w kontekście podnoszenia podatków. Równajmy w górę o tyle, że obniżajmy obciążenia podatkowe po to, by właśnie gospodarka się rozwijała. Gdy się będzie rozwijała gospodarka, będzie rynek pracy dużo lepszy, będzie spadało bezrobocie. Jeżeli obniżymy podatki, to samo dobrze to będzie rokowało dla rolnictwa, dla podlaskiego rolnictwa, tak? Oczywiście tych rozwiązań natury gospodarczej jest cała masa, ale na razie, ponieważ rozmawiam tylko o podatkach, no to na tym
ale przechodzimy już do rozmów o nowym rządzie, którego mamy nadzieję za chwilę skład poznamy. Patrzę na monitory telewizorów, jeszcze nie widzę konferencji zapowiedzianej, na której mają być ujawnione nazwiska nowych ministrów, ale myślę, że warto już, żebyśmy zaczęli o tym dyskutować. No, po raz pierwszy od wielu lat jest szansa, że dwóch podlaskich posłów może objąć taki ministerialne. Będą to prawdopodobnie Krzysztof Jurgiel i Jarosław Zieliński. Panie pośle, zwracam się do Jacka Żalka. To dobrze dla regionu, bo wiadomo, że im więcej szabel w rządzie, to tym tak to wygląda w polskiej polityce. Ten region na tym zyskuje.
Oczywiście, że tak. Niestety myśmy płacili wysoką cenę za to, że w poprzednim rządzie problemy tych mniejszych, słabszych wspólnot nie były brane pod uwagę. W ogóle koncepcja tego metropolitalnego rozbudowywania Polski, w której mimo zapowiedzi, nad czym ubolewam kolegów z Platformy, że Białystok będzie wpisany jako miasto o charakterze metropolitalnym, czyli będzie miało dodatkowe środki na metropolię, ale również na region. A okazało się, że mimo tych obietnic Białystok został wykreślony. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, że ten zrównoważony, jak się mówi, rozwój będzie również brał pod uwagę te troszeczkę bardziej upośledzone w tym znaczeniu, że zawsze były na marginesie. Zawsze byli ważniejsi.
Wymienione przeze mnie nazwiska posłów Jurgiela i Zielińskiego rzeczywiście mogą pomóc, żeby te przyspieszenie tutaj na Podlasie dotarło?
Bez wątpienia, jeżeli są ministry, to jest tak naprawdę też docenienie naszego regionu i bez wątpienia to, że mieszkańcy naszego województwa niemalże gremialnie głosowali na ugrupowanie, które mówiło o tym, że trzeba wspierać tych słabszych, to dowodzi, że to jest zobowiązanie. I to, mam nadzieję, że to zobowiązanie zostanie wypełnione i że te obietnice, które padały przy kampanii wyborczej, zostaną zrealizowane, że one nie pozostaną pustymi obietnicami.
Jak z punktu widzenia Nowoczesnej skład rządu, na razie jeszcze nieoficjalne nazwiska, jak pan ocenia, zwracam się do posła Krzysztofa Truskolaskiego.
W tym momencie nie chcę spekulować, ponieważ poczekajmy na tą konferencję prasową, aż pani Beata Szydło ogłosi ten skład rządu. Bardzo niepokoi mnie to, że dopiero w ostatnim tygodniu Beata Szydło włączyła się w układanie tego rządu. Wcześniej robił to tylko i wyłącznie Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy. Boję się o to, że może powtórzyć się sytuacja sprzed 10 lat, czyli premier Marcinkiewicz, a później premierem został Jarosław Kaczyński, ponieważ uznał, że premier Marcinkiewicz na tym stanowisku się nie spełnił. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i to Beata Szydło przez najbliższe 4 lata będzie tym premierem i będzie miała wpływ na układ swojego rządu, ponieważ ostatnio w telewizji były premier Marcinkiewicz powiedział, że 10 lat temu miał wpływ na 1/3 swojego rządu, a w tym momencie uważa, że Beata Szydło nie ma nawet wpływu na to.
Ale Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wcale nie krył i publicznie powiedział, że jest to gabinet Prawa i Sprawiedliwości, a nie Beaty Szydło.
Dokładnie, tylko że Prawo i Sprawiedliwość mówiła o tym, że pan Macierewicz nie zostanie ministrem obrony narodowej. Mam nadzieję, że to się nie stanie. W kampanii wyborczej i Jarosław Kaczyński i pani Beata Szydło mówili o tym, że pan Gowin zostanie tym ministrem, a teraz wszystkie spekulacje wskazują na to, że pan Macierewicz wejdzie jednak do rządu, więc nie wiem, jak to nazwać.
Ja przyznaję, że zdecydowanie wolałbym widzieć Jarosława Gowina na tej pozycji niż Antoniego Macierewicza. Niedawno w jednej z wypowiedzi telewizyjnych zwróciłem uwagę na taki aspekt. Rolą polityka w moim najgłębszym przekonaniu jest dbanie o dobro, zdrowie i życie swoich obywateli. A takie naraził nasz szwank Antoni Macierewicz swoim raportem o WSI. Wyszły na jaw dane agentów polskich. Każde państwo ma tych agentów i oni nikt nigdy nie słyszy i to jest zamierzone działanie, tak? A w tym momencie ich życia zostały położone w zagrożeniu. Tak więc dla mnie to już jest kompletnie eliminujący powód do tego, aby nie został ministrem obrony narodowej.
Myślę, że najważniejszą rzeczą dla pana Macierewicza w ciągu tych 4 lat będzie pozyskanie tego wraku smoleńskiego, a nie dbanie o obronność naszego państwa.
To są, panie redaktorze, tylko personalia, które w moim przekonaniu mają tak naprawdę wtórne albo jeszcze dalsze znaczenie dla tego, w jakim kierunku będzie podążała Polska, jaka będzie kondycja Polski, bo Powiedzmy sobie szczerze, jakie znaczenie dla Polski ma to, że Donald Tusk pełni taką funkcję, jaką pełni. Tak samo jak dla Podlasia nie będzie miało większego znaczenia, czy ministrem w rządzie PiS-u będzie pan Zieliński i pan Jurgiel. Oni po prostu wypełniając swoją funkcję, swoje role, muszą kierować się interesem całego kraju, całej Polski, a nie Podlasia. A jednocześnie ani w zakresie edukacji, ani w zakresie rolnictwa Prawo i Sprawiedliwość niczego sensownego w czasie kampanii nie zaoferowało.
To podajmy słuchaczom informację, że rzeczywiście widzę, że zaczyna się na żywo konferencja prezesa Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło. Za chwilę, jak poznamy nazwiska nowych ministrów, to państwu będziemy je przekazywać. Poseł Jacek Żalek. Jarosław Gowin i jego...
Jarosław Gowin nie może być ministrem we wszystkich resortach. Dziękuję za tyle pochlebnych...
Chociaż w rolnictwie może.
No ale właśnie krytycy mówili, że to jest słabość ministra Gowina. Że jest rozważany do kilku resortów, że to świadczy o jego braku eksperckości w jakimś konkretnej jednej dziedzinie.
Raczej słyszałem do tej pory komplementy pod adresem...
Dlatego, że jest dużo bardziej wyważonym człowiekiem niż Antoni Macierewicz, prawda? Tak więc powaga, to... spokój i brak
emocji...
Dziękuję,
że to mówią koledzy z opozycji.
Powaga i spokój przy najważniejszych funkcjach państwowych jest konieczna.
Bo to dowodzi, że o kompetencjach polityka decydują... poza postawą i czysto merytorycznymi umiejętnościami, też zdolności zarządcze, tak? Bo to decyduje, nie każdy z nas musi być ekspertem. Minister jest funkcją polityczną. Od czysto merytorycznych kwestii są z reguły wiceministrowi, sekretarze stanu, którzy się zajmują bardzą precyzyjnymi gałęziami.
Częścią ekspercką.
Tą część, tak, minister jest od tego, żeby koordynować, nadawać ton, podejmować decyzje, rozstrzygać. Dlatego, że tych kompetencji w ministerstwach jest bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że troszeczkę się zmniejszy, że tych ministerstw nie będzie, że one nie będą rozrastały się, bo nie ma takiego ministra, który byłby w stanie ogarnąć wszystkie ministerstwa, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów. To ja nie wiem, czy którykolwiek z ministrów finansów odwiedził wszystkie departamenty, bo jest ich tam chyba około 75. Wydaje się to być po prostu niemożliwe.
Ważna informacja, przed chwilą prezes Kaczyński powiedział oficjalnie, że premierem będzie Beata Szydło i przeciął te wcześniejsze spekulacje, mówiąc o tym, że jest niesamodzielnym politykiem. Czekamy zatem na kolejne nazwiska kolejnych ministrów, w tym czekamy na to, czy będą to nazwiska z województwa podlaskiego.
To, co pan redaktor wspomniał, że będzie niezależnym politykiem. Jedno nie wyklucza drugiego jeszcze, więc pożyjemy i zobaczymy.
Będziemy oceniać w tym studiu, będą oceniać oczywiście wszyscy Polacy. Profesor Gliński będzie wicepremierem, Jarosław Gowin wicepremierem i ministrem nauki. To już jest też oficjalna informacja. Czyli Ministerstwo Obrony Narodowej nie trafia w ręce Polski Razem Jarosława Gowina.
Dobrze przynajmniej rokuje to, że pan Kaczyński jest przewidywalny. Skoro kreował panią Szydło na premiera już od ponad półrocza chyba, no to dotrzymuje swojego i idzie w zaparte. Natomiast nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie, czy nie będzie to kazus pana premiera Marcinkiewicza, który notabene prezesa Kaczyńskiego zdradził.
Ja przy wszystkich moich obawach, jeżeli chodzi o przyszłe...
Mamy, przepraszam, panie pośle, informację oficjalną. Antoni Macierewicz będzie szefem Ministerstwa Obrony Narodowej.
No to jest dramatyczna informacja dla mnie. W moim przekonaniu jest
PiS okłamał Polaków po prostu w kampanii wyborczej.
Chociażby. Tak więc w jakiś sposób to rokuje na przyszłość. Aczkolwiek też zobaczymy, jak będzie się zachowywał, ale jestem dość zszokowany, przyznaję.
Ja myślę, że...
Jacek Żalek?
Mam wrażenie, że rozmawialiśmy tutaj o Kaczyńskim, o Macierewiczu. Ja mam wrażenie, że my się posługujemy takimi kalkami, troszeczkę bezmyślnie. Trzeba pamiętać, że Antoni Macierewicz to jest jeden z głównych opozycjonistów. Obok Kuronia, Michnika... To ci, którzy zakładali KOR. to, że ma inne zdanie niż część jego kolegów, to nie znaczy, że jest osobą, która nie może pełnić funkcji publicznych. Mało tego. Padło tutaj takie określenie, że PiS okłamał. Ja sobie nie przypominam, żeby była jakakolwiek deklaracja i szkoda, że państwo powtarzacie kalki, które nigdy nie miały miejsca. Że Macierewicz nie będzie, Antoni
Ale
Macierewicz nie będzie
pan
ministrem.
Beaty była, Szydło na ten
była,
temat.
Była i pamiętam
i mogę
ją, ale pozwólcie panowie, że ją powtórzę naszym słuchaczom. I też radziłbym, żeby się z nią po prostu zapoznać, ze zrozumieniem wysłuchać. Otóż Beata Szydło powiedziała, że Jarosław Gowin jest brany pod uwagę jako minister obrony narodowej. I wtedy wszyscy się zastanawiali, no jak to? Przecież jest to instrumentalne traktowanie. Ja rozmawiałem akurat z Jarosławem Gowinem, on powiedział, dostałem lepszą propozycję. Dostałem propozycję objęcia funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego z kompetencjami bardzo istotnymi, dotyczącymi innowacyjności w gospodarce. Czyli były rektor uczelni wyższej dostaje propozycję, która jest zgodna z jego kompetencjami i aspiracjami, bo zajmował się w poprzednim rządzie deregulacją i tym stykiem między państwem a gospodarką. Bo to jest dzisiaj ta innowacyjność, czyli my dzisiaj wydawaliśmy gigantyczne pieniądze na to, żeby uczelnie przygotowywały projekty przedsiębiorcom, bez żadnego skutku. Jesteśmy ostatni w Europie, jedni, jeżeli chodzi o innowacyjność w gospodarce, jedni z najgorszych na świecie. Więc gigantyczne wyzwanie. I teraz jest pytanie, jak wcześniej pamiętam, że Jarosławowi Gowinowi zarzucano to, że się nie zna na wojsku. I wtedy był to podczas kampanii wyborczej, proszę przypomnieć sobie, co mówili panów liderzy, że daje mu się ministerstwo, na którym się nie zna. Były zarzuty. Ja rozumiem, że jeżeli premier wyciąga wnioski z tego, a wcześniej zastrzega, że jest jednym z kandydatów, tylko powiedziała, jest jednym najbardziej, jest prawdopodobnym kandydatem. Jest prawdopodobnym, użyła takiego sformułowania, kandydatem. Czyli mówić teraz, że to było oszustwo, jest nadużyciem intelektualnym.
Przepraszam, panie pośle, właśnie mamy tutaj cytat w tej chwili, że Jarosław Gowin sam wybrał resort nauki i szkolnictwa wyższego, a nie Ministerstwo Obrony Narodowej. Beata Szydło powiedziała to podczas konferencji, że tak, była jego to suwerenna decyzja.
Tak też mi powiedział w rozmowie, mieliśmy okazję się spotkać, a wcześniej rozmawiać przez telefon i powiedział, że właśnie woli to ministerstwo, po prostu ono odpowiada jego aspiracjom.
Szczepan Dorszewski-Korwin.
Przebieg tej dyskusji może sugerować w kontekście tego, o czym powiedział pan redaktor, że może pan Jarosław Gowin chce połączyć ministerstwa i zawiadywać tymi dwiema dziedzinami, co byłoby oczywiście kuriozalne, ale tak w formie może żartu. Drodzy państwo, no, koncentrować się i mówić na tym, czy Macierewicz, czy nie Macierewicz, jakie to ma tak naprawdę znaczenie. Odpowiedzmy sobie, w jakiej kondycji jest polskie wojsko, a wystarczy porozmawiać ze zwykłymi żołnierzami i dodatkowo, którzy jeszcze mają doświadczenie w służbie na misjach. Oni mówią, że to polskie wojsko jest najzwyczajniej w świecie archaiczne. Bardzo dobrze, że powiedział, że jest dumny. Dumny jest z ludzi, z żołnierzy, tak? Tylko to wcale nie zaprzecza temu, co mówię. Jeżeli żołnierz mówi, że nasze wojsko nie dorasta, za przeproszeniem, do pięt podstawowym armiom, chociażby NATO, tak? Czy nowoczesnym armiom światowym, to o czym świadczy. I teraz powiedzmy sobie szczerze, najważniejsze w tym wszystkim jest to, co zaoferuje ten czy inny minister w konkretnych rozwiązaniach, w konkretnych sprawach, na konkretnych płaszczyznach. Jeżeli pan Macierewicz zaoferuje dekomunizację, lustrację w polskim wojsku, brawo i chwała mu za to, tylko niestety jest to wciąż już za późno.
A czy nazwisko Mariusza Kamińskiego, bo mamy też już oficjalne potwierdzenie, że Mariusz Kamiński będzie koordynatorem służb specjalnych, rokuje też rozwój polskich służb, chociażby wojskowych, kontrwywiadowczych?
Panie rektorze, problem polega na to, że to może być...
Bo to są służby cywilne. To będzie podejrzewam w kompetencjach ministra obrony narodowej. Ewentualnie koordynatora specjalnego.
Tak naprawdę to w tym momencie warto powiedzieć, czym są te nasze służby specjalne i w jakiej są kondycji.
Nie mamy służb. My mamy
służby są w rozkładzie. Mówię, koncentrowanie się na personaliach ma naprawdę wtórne albo jeszcze dalsze znaczenie tak naprawdę. My musimy tak w rzeczywistości zbudować te służby, żeby one były samodzielne, żeby nie były infiltrowane, żeby nie były infiltrowane od środka. Proszę pana, wystarczy się interesować tematem, wczytać się w temat, a nie powtarzać jak mantrę te wszystkie mądrości, które Platforma Obywatelska i to środowisko od kilkunastu lat powtarza.
Nie, ale to niestety trzeba zwrócić uwagę, że padliśmy ofiarą gigantycznego skandalu i gdyby nie to, że mamy po prostu skorumpowanych i unikających jakichkolwiek standardów etycznych polityków, to byśmy już dawno zmienili, tamta ekipa nie w normalnym państwie żadna ekipa by się nie ostała po takim skandalu, jeżeli chodzi o ujawnienie taśm.
Skorumpowani, pod jakim względem, to jest mocne oskarżenie.
No, jeżeli panowie mówią o tym, że nawet tak ważna funkcja, no, facet, który trzyma całą kasę, czyli Narodowy Bank Polski, tak, handluje ustawą, mówi się o stołkach, mówi się o tym, że da pieniądze na kampanię wyborczą, to jest coś niebywałego. I mało tego, to zostało zrealizowane. Ten projekt ustawy przygotowany przez Belkę przeszedł przez Sejm.
Mówi pan o podsłuchanej rozmowie ministra Sienkiewicza z szefem Narodowego Banku Polskiego.
Teraz po pierwsze, służby nie powinny dopuścić, że w ogóle osoby, tego typu osoby mogły być podsłuchane. Premier zostaje podsłuchany, kiedy z Kulczykiem ustala kwestię sprzedaży ciechu za symboliczną złotówkę.
No proszę, teraz...
No, ale został podsłuchany. W tym tygodniu zostały ujawnione taśmy.
Zgadzam się z panem w tej kwestii, że i mówiłem o tym, bo byłem pytany w kampanii wyborczej, że bardzo krytycznie podchodzę do większości treści i zwłaszcza języka używanego w tych rozmowach. Zgadzam się z panem, że jest to bardzo przykre, że doszło w naszym kraju do takiej sytuacji.
Tak, ale za to odpowiadają służby. No przecież służby są od tego, żeby też przeciwdziałać tego typu zachowaniom.
Tak, w tym wypadku, jak rozumiem, kontrwywiadowcze służby dały plamy, ale pański przedmówca mówił o służbach jako całości i tutaj się nie potrafię zgodzić,
ale
chociażby...
Ale te taśmy zostały przez kogo ujawnione? Przez kogo? Wszystko wskazuje na to, że rywalizujące
rzeczy,
ze sobą.
Tak, ale to są redaktorzy typu Pereira, Semka
ale
i tym podobni.
Oni nie ujawnili tych, oni tylko opublikowali. Dostarczył im prawdopodobnie.
To
wszystko na to wskazuje.
Ale tylko skończę.
To
wskazuje, jeszcze gorzej świadczy o służbach specjalnych naszego państwa, jeżeli redaktorzy tygodników potrafią podsłuchiwać bezkarnie. Mało tego, nawet im zarzutów nie postawiono. No nie doprowadzajmy do...
Nie, no naszych służb nie ma. Niestety te służby dzisiaj siedzą
panowie,
w spółkach Skarbu Państwa i wyprowadzają pieniądze.
Państwa.
To jest najgorsze.
Oficjalna wiadomość, że pan Morawiecki będzie szefem resortu takiego połączonego gospodarczego, a resort Skarbu będzie wygaszony. Pan Morawiecki to jest, powiedzmy, wszystkim obecny szef jednego z dużych banków. Czyli powiedzmy, że ekspert i też spoza takiego ścisłego jądra politycznego.
To też jest...
Krzysztof Truskolaski.
Jeśli można, to
jako przedstawiciel środowiska bankierów.
Dlatego, że to jest akurat nasza rekomendacja, tym bardziej się cieszymy, bo to jest osoba kompetentna. I tutaj jeszcze na przykładzie właśnie...
Pikanterii politycznej dodaj fakt, że jego ojciec dostał się do parlamentu z ramienia partii Kukiz.
Szkoda, że nie ma tutaj kolegi z tej partii. Pewnie ma satysfakcję, ale to jest właśnie przykład tego ponadpartyjnego myślenia o odpowiedzialności za Polskę. Bardzo się z tej nominacji cieszę, tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, dyrektor dużego banku zarabia 5-6 razy więcej niż premier. To też dowodzi, dlaczego my dzisiaj mamy obawy o to, kto rządzi tym państwem. Czy służby, czy lobby bankierów, jak
to
się mówi, tak? Ale okazuje się, że my
minister
wynagradzamy...
Minister Szczurek, który też przyszedł z biznesu.
Ale my wynagradzamy swoich ministrów w taki sposób, że czasami można powiedzieć, że to jest nieproporcjonalne do wynagrodzeń komercyjnych. I dlatego tym bardziej na nas posłach, ale też i opinii publicznej, albo opozycji nawet pozaparlamentarnej, jest to, żeby te standardy podnosić i to, żeby tych kompetentnych osób było jak najwięcej w tej przestrzeni publicznej. To
czuję
też
się wyróżniony przez pana, bo półtora roku temu podjąłem decyzję o porzuceniu czterokrotnie wyższych niż zarobki posła zarobkach. Posunąłem się o krok dalej. Zdecydowałem się na zamknięcie wszelkich firm, po to tylko, aby moja osoba była pod tym kątem jak najczystsza. I uważałem to za taki obowiązek, jeżeli idę do służby publicznej, powinienem zawiesić swoje życie prywatne i działalność gospodarczą na cały ten okres i nie mieć z tym nic wspólnego.
Tym bardziej to należy to docenić.
Pytanie do Krzysztofa Truskolaskiego. Nowoczesna szła do wyborów z takimi postulatami liberalizacji życia gospodarczego. Czy pan Morawiecki w roli takiego superministra od gospodarki połączonych resortów to dobra kandydatura?
Nowoczesna od początku mówiła, że chce być opozycją konstruktywną, a nie opozycją totalną. Dlatego w tym momencie trudno mi powiedzieć, jakim ministrem będzie pan Morawiecki, ponieważ trzeba zobaczyć, jak będzie się sprawdzał w tej roli. Po 2, 3, 5, 6 miesiącach będziemy mogli ocenić, czy pan Morawiecki poradził sobie w tej funkcji.
Jeszcze wrócimy ewentualnie do tematu nazwisk i składu rządu. Nie zdążyłem jeszcze wyłowić informacji o naszych podlaskich posłach Jurgielu i
pan Jurgiel został ministrem
Krzysztof
rolnictwa.
Jurgiel, tak, ministrem rolnictwa. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Paweł Szałamacha, minister finansów. To też jeden z tych ważnych resortów gospodarczych. Jan Szyszko, ministrem środowiska. To jest powrót, bo pan Szyszko, z tego co pamiętam, był już ministrem środowiska i pakiet dla Puszczy Białowieskiej między innymi wtedy on negocjował, wdrażał. Witold Banka, minister sportu, Beata Kempa, szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To są te oficjalne nazwiska, a Konrad Szymański, ministrem w Komitecie Rady Ministrów do Spraw Europejskich. Mariusz Kamiński, to już państwu podawaliśmy, ministrem w kancelarii premiera i koordynatorem służb cywilnych, specjalnych, tak jak słusznie zauważył poseł Żalek. Czekamy na pozostałe nazwiska.
Obiecujące w moim, jeśli w międzyczasie można, obiecujące jest nominacja tutaj pana Szałamachy na ministra finansów. To człowiek, który wywodzi się ze środowiska konserwatywno-liberalnego. On razem jeszcze za zamierzchłych czasów byliśmy wspólnie w Unii Polityki Realnej. Oby tylko w tym układzie politycznym mógł coś wolnościowego przepchnąć w strukturach władzy.
No i po to został powołany, bo tak naprawdę wyjechał w trakcie jeszcze pełnienia w tej kadencji. Wyjechał specjalnie na szkolenie, chociaż jest specjalistą z tego zakresu, ale wyjechał specjalnie do Stanów Zjednoczonych.
Piotr Gliński będzie ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz wicepremierem. Zapowiedzi mówiły, że będzie wicepremierem bez teki, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
No ja żałuję, że przez parę lat był potencjalnym premierem technicznym Prawa i Sprawiedliwości i jednak zapadła zmiana na Beatę Szydło, więc skąd to się wzięło?
No ale teraz będzie realnym wicepremierem, już nie technicznym.
Bo wtedy, kiedy był zgłaszany, PiS był w opozycji, więc trudno było zrealizować tą obietnicę sprzed 4 lat.
No i mamy też kolejny powrót. Zbigniew Ziobro ministrem sprawiedliwości, to też już oficjalna informacja, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości ponownie
Zbigniew Ziobro. Czyli miejmy nadzieję, że transplantologia w Polsce nie padnie po raz kolejny, mając Zbigniewa Ziobrę za ministra sprawiedliwości.
Mariusz Błaszczak, szefem MSW, to kolejny też ważny resort. Witold Waszczykowski, szefem polskiej dyplomacji, ta informacja też się potwierdziła. Anna Zalewska, ministrem edukacji narodowej. Elżbieta Rafalska, minister pracy i polityki społecznej.
Pan Waszczykowski, zdaje się, miał okazję ujawnić trochę z tajemnic negocjacji w trakcie negocjowania potencjalnej tarczy antyrakietowej w Polsce. I ja tutaj widzę...
Krzysztof Jurgiel, mamy potwierdzenie, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, a Dawid Jackiewicz, ministrem skarbu państwa. Anna Strażyńska, tego też jeszcze państwu nie podawałem, minister cyfryzacji.
Bo trochę optymizmu jeszcze z moich ust znowu wybrzmiało, no to właśnie ta nominacja pani Anny Strażyńskiej też może rokować bardzo optymistycznie. To ta pani właśnie doprowadziła do tego, że te połączenia międzynarodowe, komórkowe... bardzo, ale to bardzo...
Po owocach ich poznacie, będziemy przyglądać się pracy ministrów, mniej ważne nazwiska, wszyscy się zgadzają, ważne, jakie będą efekty ich pracy. Na koniec, panowie, po jednym zdaniu chciałbym, sytuacja w podlaskim sejmiku, bo od współpracy sejmiku z parlamentarzystami z naszego regionu przecież będzie dużo zależało, jak ten rozwój będzie się rozwijał. Mamy tam trudną sytuację. Dzisiaj po raz kolejny jest próba wyłonienia i marszałka, i zarządu. Poseł Jacek Żelak.
Mam nadzieję, że zarząd będzie reprezentował interesy tego województwa. Niedopuszczalne jest to, że w imię interesów chociażby Mazowsza zrezygnowaliśmy z lotniska i do tej pory niestety te interesy warszawskie rzutowały na to, jak były realizowane nasze, czyli w zasadzie nie były realizowane. Mam nadzieję, że w ogóle zmieni się zarząd i ten zarząd będzie współpracował z nowym rządem.
Mnie się jednak wydaje, że ta przepychanka jeszcze trochę potrwa, bo tutaj idzie o tak zwane konfitury, o to, kto więcej chwyci, kto więcej przejmie.
Oby się nie
czarujmy tutaj radiosłuchaczy. Natomiast jeszcze nie mamy przewodniczącego sejmiku wybranego i najpierw to musi się dokonać, żeby...
W programie jest najpierw wybór zarządu, potem Krzysztof Truskolaski.
Ja mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany marszałek województwa podlaskiego.
Tomasz Cimoszewicz.
O godzinie 17 wszystkiego się dowiemy, więc następnym razem o tym możemy porozmawiać.
Będziemy komentować za tym wyłoniony, miejmy nadzieję, zarząd województwa podlaskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Jacek Żalek, Zjednoczona Prawica.
Dziękuję państwu.
Tomasz Cimoszewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna.
Dziękuję państwu.
I Szczepan Barszczewski, Partia Korwin. A do usłyszenia.
Dzięki,
mówi Marcin Tomkiel.